Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia John Gwine, Cień Bogów. Przełożył Maciej Pawlak. Czyta Adam Bauman. Produkcja Film Factory Studio. Caroline, mojej miłości, mojemu sercu, jesteś dla mnie wszystkim na zawsze. Sunie po ziemi cień wielkiej smoczycy, mknie przez niebiosa żmij znad wzgórz. Gdzie świeci mroczny księżyc, wznosi się wysoko nad równiną, a trupy zwieszają się z jej skrzydeł. Voluspa. Rozdział pierwszy. Orka. Frida Rolt. Wiek pokoju, rok 297. Śmierć jest częścią życia, szepnęła orka na ucho synowi. Choć ramię Breki było odciągnięte do tyłu, mocno ściskał jesionową włócznię w swojej małej dłoni o zbielałych palcach, mierząc w renifera, który wyłonił się z chaszczy przed nimi. Jednak orka dostrzegła wahanie w jego oczach i wyczytała je z jego zaciśniętych ust. On jest za delikatny na ten świat, pomyślała. Otworzyła usta, by go zganić, ale wtedy poczuła na ramieniu rękę, wielką, gdy rączka Breki była mała, i szorstką, gdy jego była gładka. Czekaj, szepnął Torkel zza zaplecionej w warkocze brody, posyłając w powietrze obłoczek pary. Stał po jej lewej, twardy i wielki jak głaz. Zagrały mięśnie na twarzy orki, a ostre słowa wezbrały w jej ustach. Ostre słowa są niezbędne w tym okrutnym świecie. Mimo to trzymała język za zębami. Wiosenne słońce zasypało ziemię świetlistymi plamami. Światło przesączało się przez kołyszące się na wietrze konary i odbijało od białych łat śniegu, obwiedzionych szronem, ostatnim pocałunkiem zimy, który nie rozwiał się jeszcze z wysokogórskiej kniei. Tuzin reniferów pasło się na polanie. Nad stadem czuwał kozioł o potężnym porożu, uważnie doglądający kóz i koźląt, które skubały i żuły mchy oraz porosty, obrastające pnie i otoczaki. Jakieś drgnienie w spojrzeniu Breki, wstrzymany oddech, a potem gwałtowne poruszenie, skręt bioder i rozmazane w ruchu ramię chłopca. Włócznia wystrzeliła z jego ręki, ostry grot z sykiem przeciął powietrze. Duma zapłonęła w piersi orki. Piękny rzut. Wiedziała, że dosięgnie celu. W tym samym momencie, gdy Breka cisnął włócznią, upatrzony przez niego renifer poderwał pysk. Zwierzę strzepnęło uszami i dało susa naprzód, a stado zerwało się do biegu i rozproszyło między drzewami, lawirując zygzakami w głąb lasu. Włócznia Breki wbiła się w pień. Grot znieruchomiał, a rozedrgane drzewce zwolna szło w jego ślady. Chwilę później od wschodu dobiegł huk, trzask gałęzi, a spod ściółki wyłonił się kształt. Olbrzymi, obrośnięty ciemnym futrem i drapiący długimi szponami, po czym puścił się pędem przez łąkę. Renifery umykały na wszystkie strony, gdy bestia pędziła między nimi, nie zważając na nic innego. Była ranna. Jej długie kły znaczyła czerwień, a z pomiędzy nich wylazł czerwony jęzor. Stwór natychmiast zniknął w mroku zalegającym pod koronami drzew. — Co to było? — wysyczał Breka, skacząc wzrokiem między mamą i ojcem. — Kregwulf! — warknął Torkel, zrywając się do biegu. Nie kłopotał się już tym, czy wypadając z kryjówki spłoszy zwierzynę. Przedarł się przez krzewy na łąkę, rozgarniając je krzepką włócznią, łamiąc gałęzie i obrywając liście. Orka i Breka poszli za nim. Torkel opadł na kolano, zębami zdarł rękawice z dłoni i dotknął opuszkami palców krwi uronionej przez Kregwulfa, a potem przyłożył je do wytkniętego języka. Splunął, wstał i ruszył za śladem krwi na skraj polany, gdzie przystanął i wbił wzrok w las. Breka podszedł do swojej włóczni, wciąż tkwiącej w pniu. Grot zatopił się w drzewie do połowy. Chłopiec usiłował odzyskać broń. Wytężył mięśnie, ale włócznia ani drgnęła. Podniósł na orkę spojrzenie szarozielonych oczu, osadzonych w bladej, ubłoconej twarzy, o prostym nosie i wyraźnie zarysowanej żuchwie. Jego buzia okolona była kruczoczarnymi włosami, tak podobnymi do tych ojca i tak odmiennymi od jej własnych. Tylko te oczy zdradzały powinowactwo z orką. Miała wrażenie, że patrzy sama na siebie. Spudłowałem, powiedział chłopiec i zgarbił się. Orka złapała za drzewce i wyswobodziła włócznie o pół ramienia krótszą od tej, której używali dorośli. Tak, odrzekła, zwracając ją synowi. To nie twoja wina, skwitował ojciec ze skraju polany. Renifery spłoszył wilk. Dlaczego nie zabił żadnego renifera? Spytał Breka, przyjmując od orki włócznie. Torkel uniósł rękę, pokazując mu zakrwawione palce. — Jest ranny! Raczej nie ma teraz apetytu. — Co mogło tak poharatać Kregwulfa? — zapytał Breka. Cisza. Orka przecięła polanę i zatrzymała się przy jej przeciwległym skraju, wpatrując się w ciemność, z której wynurzył się wilk. Przekrzywiła głowę. Pochwyciła jakiś niewyraźny dźwięk, niosący się przez knieje jak mgła. Wrzaski. Breka dołączył do niej. Ucapił włócznie obiema rękami i skierował grot tam, skąd dobiegły krzyki. Torkel! Warknęła orka, okręcając się, by zerknąć na męża przez ramię. Wciąż patrzył za uciekającym wilkiem. Wreszcie z niechęcią odlepił wzrok od ściany lasu i trzęsąc futrem, którym okutane były jego ramiona i szyja, ruszył do żony. Dało się słyszeć kolejne głosy. Nadlatywały z daleka. Orka i Torkel wymienili spojrzenia. — Tam mieszka Asgrim — powiedziała. — I Harek — dodał Breka. Tak miał na imię syn Asgrima. Breka bawił się z nim na plaży w Fellurze, ilekroć Orka i Torkel odwiedzali wioskę, by pohandlować. Kolejny cień krzyku dopłynął do nich z pomiędzy drzew. — Lepiej to sprawdzić — mruknął Torkel. — Eja! — zgodziła się Orka. Chmurki oddechów owiewały ich, gdy parli naprzód przez sosnową gęstwinę po ziemi zasypanej grubą pierzyną miękkich igiełek. Była wiosna i pod ich nogami budziło się już nowe życie, lecz zima wciąż trzymała się tych lesistych wzgórz jak stary wojownik, co nie chce jeszcze rozstać się z przeszłością. Szli w szyku z orką na czele, nieustannie wodzącą wzrokiem między wilczym tropem a mroczniejącymi wokoło cieniami. Stary, zmrożony śnieg trzeszczał i skrzypiał pod nogami, a drzewa rozwarły się przed nimi i znaleźli się nad urwiskiem, gdzie w kierunku zachodnim opadały w dół strome klify, a po otwartym poniżej niebie przesuwały się strzępy chmur. Orka ujrzała w dole cienkie, jak sitowie, kolumny dymu spalenisk położonego daleko w dole Felluru. Wioska rybacka wtuliła się we wschodni skraj głębokiego, błękitno-czarnego fiordu, wokół którego połyskiwała w bladym słońcu nieruchoma tafla wody. Nad ich głowami skrzeczały mewy. — Orka! — rzekł Torkel, a ona zatrzymała się i obróciła. Mąż odkorkował skórzany bukłak i podsunął go Brece, który był spocony i rumiany pomimo chłodu.
Ma krótsze nogi od twoich. Torkel rozciągnął w uśmiechu usta zarośnięte przez obfite brodziszcze i skrzywione blizną biegnącą przez policzek.
Orka obejrzała się na ślad, którym tu przyszli, i wytężyła słuch. Od dłuższego czasu nie słyszała już krzyków. Skinęła więc mężowi i sięgnęła po własny bukłak. Przysiedli na kamieniu, by złapać oddech. Wodzili wzrokiem po rysującym się zielenią i błękitem krajobrazie, niczym bogowie na szczycie świata. Widzieli na południu nurkujący w morskiej toni fiord za Fellurem i poszarpany zarys wybrzeża, który rozwijał się na zachód i południe, wyszczerbiony i poorany kolejnymi, głębokimi fiordami i zatokami. Nad samym widnokręgiem kłębiły się chmury szare jak żelazo, błyskające groźnie bielą, zwiastującą śnieżycę. Daleko na północy potężniał zielony łańcuch górski, którego wierzchołki pokryte były śnieżnymi czapami. Masyw wypełniał horyzont od wschodu po zachód. Tu i ówdzie lśniła wypiętrzona twarz klifu, stercząca z kamiennego ciała przedwieczna kość góry, z daleka zaznaczona tylko szarą, zamazaną plamą. — Opowiedz mi jeszcze raz o wężu Snace — poprosił Breka, gdy wszyscy chłonęli wzrokiem odległe góry. Orka milczała, nie patrząc na niego.
— Gdybym miał ci teraz snuć całą sagę, odmarzłby ci nos, a gdybyś wstał, palce odłamałyby się od stóp jak małe sopelki — odpowiedział Torkel.
Breka wpijał się w niego szarozielonymi oczami.
— Jak ty dobrze wiesz, że nie umiem odmówić temu szczenięcemu spojrzeniu! — Torkel buchnął chmurką pary. — Dobrze więc. Krótka opowiastka, a potem ruszamy.
Zsunął z głowy futrzaną czapę i podrapał się w głowę.
— Wszystko, co widzisz teraz przed sobą, to Vigrid. Bitewna równina, która leży w strzaskanych krainach. Wyobraź sobie, że z brzegu morza ruszasz ku górom, a potem pokonujesz je i przechodzisz jeszcze 100 lig. Cały ten przestwór był niegdyś wielkim polem bitwy, gdzie wojowali i umierali bogowie, zaś wielki wąż Snaka był ojcem ich wszystkich. Niektórzy twierdzą, że najwspanialszym członkiem swego rodu.
Z całą pewnością największym, powiedział Breka z fascynacją, wpatrzony w ojca wielkimi oczami.
Kto opowiada, ja czy ty? Spytał Torkel, unosząc ciemną brew.
Ty, tato, odparł Breka, skinąwszy głową. Torkel mruknął coś pod nosem i podjął.
Oczywiście. Snaka był największy i najstarszy. Ojciec wszystkich bogów, pradawny, tak go zwali, rozrósł się do zatrważających rozmiarów. Tak jak ty byś się rozrósł, gdybyś najadał się dosyta codziennie od początku świata. Ale jego dzieci, choć znacznie mniejsze, też nie należały do ułomków. Orzeł, niedźwiedź, wilk, smok i cała masa innych. Lecz rodem targnęły waśnie i Snaka został zabity przez swoje dzieci. A gdy wyzionął ducha, świat umarł wraz z nim. Całe krainy roztrzaskały się jak kry na kamienistej rzece. Impet wyrzucił je w przestworza, a to, co po nich zostało, zagarnęło morze. Te góry to wszystko, co zostało po Snace, to jego kości, okryte płaszczem ziemi, którą zdruzgotał.
Breka gwizdnął przez zęby i pokręcił głową. Ależ to musiał być widok.
Eja, chłopaku, nikt wcześniej nie widział czegoś podobnego. Gdy bogowie idą na wojnę, drży ziemia i drzewa kładą się pokotem. Upadek bogów doprowadził do upadku cały świat.
Prawda, zgodziła się orka. Gdy upadł Snaka, otworzyła się w ziemi czeluść, a wtedy wszystkie stwory o ostrych zębach i kłach, które żyły w podziemnym świecie, wychynęły na powierzchnię, tu gdzie niebo i morze. Dla nich ten nowy świat był czysty i dziewiczy. Stanowił piękny, ciągnący się po horyzont gobelin wyszywany złotą, zieloną i błękitną nicią. Orka dała się ponieść opowieści, choć wiedziała, że prawda przedstawia się inaczej, że żadna saga nie jest bardziej krwawa właśnie od tej. Spojrzała w prawo i znalazła na ziemi kropelki krwi, które niechybnie zostawiło po sobie ranne wilczysko. W jej myślach te czerwone plamy rozpłynęły się szeroko, zebrały w wielkich kałużach, które przerodziły się w tryskające posoką jeziora, a naokoło padały na ziemię okaleczone trupy i rozbrzmiewały wrzaski. Ten świat jest światem krwi, światem kłów i szponów i ostrego żelaza, gdzie żyje się krótko, a umiera strasznie. Ręka na jej ramieniu. Torkel sięgający ponad głową Breki, by jej dotknąć. Syk wciąganego raptownie powietrza. Mrugnęła i wyrzuciła je z płuc, odpychając od siebie natłok wizji.
To był dobry rzut,
powiedział Torkel, trącając włócznie syna bukłakiem, choć oczy wciąż miał skupione na orce.
Ale pudło, wymamrotał Breka. Ja też spudłowałem na swoim pierwszym polowaniu, a miałem wtedy 11 wiosen. Ty masz tylko 10 i rzuciłeś lepiej ode mnie. To wilk pozbawił cię zwierzyny, nie ty sam. No nie, orka?
Zmierzwił synowi włosy wielką dłonią.
Dobry rzut,
odrzekła mama, wodząc wzrokiem po sunących od zachodu chmurach. Gnał je zachodni wiatr, w którym wyczuła śnieg i ostry mróz, szroniący jej płuca. Zakorkowała bukłak i odeszła kawałek.
Opowiedz jeszcze o Snace,
zawołał za nią syn. Orka przystanęła.
Czyżbyś zapomniał o Hareku, swoim przyjacielu?
Breka spuścił wzrok, po czym wstał i ruszył za mamą. Orka wprowadziła ich między sosny, które tłumiły dźwięk, przydając mu upiorną nutę. Świat skurczył się wokół nich, cienie drgnęły, a oni wspinali się wyżej i wyżej na wzgórze. Gdy byli blisko wierzchołka, wszystko naokoło zrobiło się szare. Chmury zakryły słońce, a między gałęziami świsnął mroźny wiatr. Orka podpierała się włócznią jak kosturem, pokonując stromy odcinek zbocza i ostrożnie opierając stopy na śliskich kamieniach, tworzących coś na kształt schodów, które biegły w górę wzdłuż spienionego strumyka. Woda zimna jak lód spryskała i wsiąkła w jej obwiązane rzemieniem futrzane buty. Pasmo jasnych włosów wydostało się z jej warkocza, odgarnęła je za ucho. Zwolniła kroku, przypominając sobie o krótkich nogach Breki, choć rozpędzona w jej ciele krew zachęcała mięśnie do wysiłku. Zawsze tak na nią działało niebezpieczeństwo.
Przygotuj się,
powiedział Torkel zza jej pleców i wtedy orka też to poczuła. Żelazista woń krwi, smród opróżnionych flaków, fetor śmierci. Grunt wyrównał się i znaleźli się na płaskim odcinku urwiska, które oczyszczono z drzew. Po wschodniej stronie zbiegała ze stoku meandrująca ścieżka, która prowadziła do wioski Fellur i na fiord. Zaś na wprost stała chata o dachu porośniętym trawą, w otoczeniu kilku budynków gospodarczych, a wszystkie wtulone w ścianę klifu. Gospodarstwo otoczone było palisadą sięgającą ponad głowę orki. Dom Asgrima. Kobieta zrobiła dwa kroki naprzód, po czym stanęła i uniosła włócznie. Breka i Torkel wdrapali się na płaskowyż chwilę po niej. Wrota palisady stały rozwarte na oścież, a między nimi leżał na ziemi trup o wykręconych członkach. Skrzydło bramy zatrzeszczało, poruszone wiatrem. Orka słyszała oddech syczący między wargami Breki. Wiedziała, że człowiek w bramie to Asgrim. Rozpoznała go po rozłożystych barkach i szarych jak żelazo włosach. Jedno kudłate ramię wystawało z oberwanego rękawa tuniki. Z nieba sfrunął płatek śniegu i musnął policzek orki zimnym pocałunkiem. Breka, trzymaj się za mną, poleciła idąc naprzód. Z ciała Asgrima poderwały się kruki, kracząc z pretensją i obsiadając pobliskie drzewa. Jeden przycupnął na palu ogrodzenia i wbił w nich paciorkowate oczy. Śnieg rozpadał się na dobre. Wiatr zamiatał nim spłacheć skalistego gruntu. Orka przyjrzała się Asgrimowi. Poza wełnianą tuniką miał na sobie bryczesy i dobry futrzany płaszcz, a jedno jego ramię ściskała zmatowiała srebrna bransoleta. Był szczupły. Każdy jego mięsień wyraźnie rysował się pod cienką skórą. Z jednej nogi spadł mu but, a obok leżała połamana włócznia i zbryzgany krwią mały topór. W jego piersi ziała wyrwa. Krew wsiąkła w tunikę i zaczęła już krzepnąć. Orka uklękła przy nim, podniosła topór i wsunęła go w rękę Asgrima, owijając mu palce wokół rękojeści. Po drodze dusz, lepiej wędrować z bronią w ręku, szepnęła. Za swoimi plecami słyszała przyspieszony oddech Breki. Widywał wcześniej truchła zwierząt. Pomagał oprawić zwierzynę na kolację, patroszył i oskurowywał, namaczał ścięgna na nici, wyprawiał skórę na buty, pasy i pochwy na saksy. Ale martwego człowieka po raz pierwszy. W dodatku był to człowiek, którego Breka znał, widział go za życia. Orka dała synowi chwilę, by się z tym uporał. Grunt wokół Asgrima był skotłowany. Trawa wdeptana w ziemię. Orka wypatrzyła klarowny ślad stopy. Kilka kroków dalej wsiąknęła w podłoże kałuża krwi. Ślad wiódł ją dalej. Wyglądał, jakby kogoś wleczono. A więc Asgrim położył kogoś, nim go zabito. Czy to on tak wrzeszczał? Spytał Breka, nie mogąc oderwać wzroku od ciała i oddychając zrywami. Nie, odpowiedziała orka, patrząc na ranę w piersi sąsiada. Pchnięcie prosto w serce. Śmierć przyszła po niego szybko. I całe szczęście, bo trupa już skubały ścierwojady. Kruki zmieniły jego oczy i usta w czerwone rany. Orka przyłożyła rękę do twarzy Asgrima i odwinęła to, co zostało z jego wargi, by spojrzeć do środka. Ujrzała tylko dziąsła i krwawiące dziury. Skrzywiła się. — Gdzie jego zęby? — syknął Breka. — Dorwały go tennury — warknęła orka. — Kochają ludzkie zęby bardziej niż wiewiórki kochają orzechy. Rozejrzała się. Powiodła wzrokiem po linii drzew i po szarpanym konturze klifu, szukając małych, dwunogich stworów. W pojedynkę były tylko utrapieniem, ale w stadzie potrafiły zabić, zadrapać, zakłuć palcami o ostrych szponach i zagryźć zębami jak brzytwy. Torkel obszedł orkę i minął bramę, zataczając grotem włóczni szerokie półkola, szukając. Zatrzymał się i popatrzył na skrzypiące wrota. Orka przeszła nad ciałem Asgrima weszła na podwórze i stanęła przy torkelu. Do drugiego skrzydła bramy przygwożdżone było ciało o rozrzuconych ramionach i kiwającej się na boki głowie. Idrun, żona Asgrima. Ona nie umarła tak szybko jak mąż. Ktoś rozciął jej brzuch, z którego jelita wypłynęły na ziemię i tam zastygły niczym splecione korzenie starego dębu. Z lśniących, zalegających w obsypanej śniegiem stertce zwojów wciąż unosiła się para. Jej twarz wykrzywiał nie do poznania grymas straszliwego bólu. A więc to ona tak krzyczała.
Kto jej to zrobił? Mruknął Torkel. Jakiś stwór, co wypełzł z czeluści? Odpowiedziała pytaniem orka.
Torkel wskazał wyciosane na bramie grube runy, złożone z ostrych kątów i prostych, głębokich linii. Znak ochronny. Orka potrząsnęła głową. Runy odstraszą wszystko poza najpotężniejszymi wesenidami. Zerknęła z powrotem na Asgrima i na ranę w jego piersi. Wesenidzi rzadko używali broni, bo natura sama wyposażyła ich w dogodne do mordu narzędzia. Odszukała wzrokiem ciemne łaty na trawie. Zakrzepła krew. Krew na toporze gospodarza. Byli tu jacyś ranni, ale ich stąd zabrano.
Czyżby to zrobili ludzie? Zamruczał Torkel.
Orka wzruszyła ramionami i odetchnęła, zastanawiając się. Gdy pomyślę, że nazywają to wiekiem pokoju, wycedziła. Stek bzdur. Bogowie umarli i pradawna wojna dobiegła końca, ale to nie oznacza, że nastał pokój. Spojrzała w niebo. Z ciężkich, wiszących nisko chmur pruszył śnieg. Znowu ogarnęła wzrokiem trupy.
To czas nawałnicy i śmierci, powiedziała.
Gdzie jest Harek? Zapytał Breka. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.